Siostry, bracia, nie jeden od Ewangelii, ale właśnie to nie od Ewangelii, tylko jakiegoś swojego wyobrażenia Ewangelii. Tak nie doczytał, nie zrozumiał. Więc to nie Ewangelia. Odchodzi rozczarowany. Nie jeden sprzed tego wizerunku, który nakreśla nam jakąś wyobraźni Chrystusa ukrzyżowanego, zwłaszcza spod tamtego miejsca przy chrzcielnicy, odchodzi taki obojętny. No dziecko trzeba było ochrzcić, ale potem ze 3 lata miną. Może będzie znowu jakaś okazja i przyjdzie do kościoła. Oby to był ślub kogoś z krewnych, a nie pogrzeb babci. Więc dzieje się tak, nie? Że to Boże Słowo faktycznie dotyka takich bolesnych miejsc w Kościele. O tym rozczarowaniu się zwracam, to najpierw chciałem, może wolni byliśmy w tym składzie i w tym gronie od takiego rozczarowania, ale jak przedwczoraj i wczoraj i Pan Jezus uczy swoich apostołów modlitwy, a potem jakby rozgrzewa ich serca i opowiada im o tym przyjacielu, o tej natarczywości w nocy. I to wszystko kończy się zdaniem, taka puenta jest tego, co Pan Jezus mówi w Ewangelii. O ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A to o to chodzi. O taki rodzaj rozczarowania mi chodzi. Że to Ducha Świętego Pan Bóg chce nam dawać, a ktoś chciałby mieć 5 na maturze, kto inny powrócić po wypadku do w pełni sił. Może i to będzie po drodze. Pan Bóg daje obfitość swoich darów. W tej modlitwie pierwszej nazwaliśmy Go hojnym, bez miary. Ale tak naprawdę Pan Jezus, kiedy Go słuchamy, podprowadza nas pod to, co najważniejsze. Pod to, co największe. Więc ten, który kołata do tych bram, to Pan Jezus mówi, gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. To znaczy, tak wali pięściami, ale zależy mu na tym, już sińce ma, nie? Już poranił, nie? Zabieganie o Boże Królestwo, z tej natarczywości, żeby to zdobyć. Mamy takich chrześcijan? Jesteśmy takimi uczniami Pana Jezusa? Że mamy łokcie, nie wiem, co tam jeszcze, jak ktoś może kopnął i w tą bramę, to może mu się kostka odbiła. Naprawdę odbiła się kostka komuś, dlatego że jest tak zacieczewiony w zdobywaniu Królestwa Bożego, tej świętości, której Pan Bóg udziela. O taki rodzaj natarczywości, natręctwa tutaj chodzi. Warto sobie wyobrazić tą sytuację, bo ona też mówi trochę o kondycji chrześcijan. Nie? Jak Pan Jezus mówi o tym, który poszedł do tego swojego przyjaciela w nocy po te chleby, no to ta puenta tej przypowieści, tej opowiastki nie miałaby w ogóle prawa zaistnieć, gdyby Pan Jezus sobie nie wyobraził kogoś, kto się nie odwróci spod tych drzwi po tym uzasadnieniu. Dajże spokój, idźże spać, bo ja już tu leżę, śpię, nie wstanę. Nie wstanie z powodu tego, że jest przyjacielem, wstanie z powodu natręctwa. Jakaś ta Ewangelia dzisiaj jest taka, która nas próbuje przepytać, nie? Jakoś tak prześledźmy w tym świetle to, na ile my jesteśmy zaangażowani, natarczywi, gwałtowni w zdobywaniu tego, co najświętsze. Wtedy będziemy dobrym przykładem dla tych, którzy właśnie zadają takie pytanie, a to o to chodzi? No dobrze, że jak są te msze święte za tych 18-latków, że jest taka ta narracja kościelna, że tam ci rodzice zatroskani zamawiają także o dary Ducha Świętego. Zdrowie, błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. To najważniejsze. To jest dary Ducha Świętego. A to, czy on pożyje jeszcze 93 lata, czy 3 lata później umrze i zginie w wypadku, to jeśli dary Ducha Świętego są w nim, to najważniejsze ma. To niczego nie musi się lękać. To nie Bóg jest okrutny, to życie jest okrutne. Wypadki się zdarzają w doczesności, nie w wieczności. Jeszcze mi przychodzi do głowy taka wnuczka, która się obraziła, nie wiem, jakiś czas temu na Pana Boga, bo jej dziadek umarł na nowotwór. Nie? No i ona się tyle modliła, żeby dziadek wyzdrowiał, a dziadek umarł. No i ona się obraziła na Pana Boga, a może w ogóle stwierdziła, że Pana Boga nie ma, skoro te modlitwy poszły w pustkę. Nie, nie poszły w pustkę. Poszły do Ojca, który miłuje. Może i były natarczywe, pełne łez. I dlatego dziadek już jest naprawdę tak zdrowy, że zdrowy już już, nie wiem, zadra mu się nie zrobi, nogi se nie złamie. W wieczności już go naprawdę nic przykrego nie spotka. Został uzdrowiony na 100%. Tylko żeby o takim sposobie myślenia nie myśleć, że to ironia. Bo to tak jest. Jesteśmy przez Pana Boga zaproszeni do zbawienia. I to jeszcze, siostry, bracia, dzisiaj co z Ewangelii łączy się oczywiście z tym pięknym kantykiem Zachariasza. Otworzy usta po 9 miesiącach i wychwala Pana Boga. Bo wie, co to znaczy, że Bóg jest blisko. Rzymianie też są blisko. Cały czas rzymski namiestnik ma pałac w Jerozolimie, nieopodal. Ale Pan Bóg nawiedził swój lud. Jemu się urodził syn Jan. A on poprzedzi Zbawiciela. I nie wiem, czy to Zachariasz rozróżniał już, czy wiedział o tym, czy nie wiedział, ale kiedy pewnie wiedział, no bo jak przyszła ta krewna z Galilei i opowiedziała, pewnie też jemu, nie mówiącemu, ale słyszącemu, co ją spotkało, to on się raduje nie tylko z tego, że syn się mu urodzi, ale z tego, że słońce przyszło na ziemię i rozpromieni wszystko. Ale chciałem, żebyśmy jeszcze usłyszeli, znowu my, no musimy to wziąć na klatę, choćby to tak życzę sobie i wszystkim, żeby to nas nie dotyczyło. To pierwsze słowo Pawła, którym dzisiaj ten fragment listu do Galatów się otwiera. O nierozumni Galaci. I o co tam chodzi, że Paweł jest, chce ich zyskać, ale jest na granicy obrazy. Nie? To można komuś naprawdę złamać sympatię i życzliwość, kiedy się mówi głupcze. A oni właśnie to mówią. Tylko po co? Po co, żeby po tym wykrzykniku bardzo jasno i wyraźnie im powiedzieć: uwierzyliście w Chrystusa, a daliście się teraz namówić do tego, że zbawienie nie jest Bożym darem. Że zbawienie można wyćwiczyć, pielęgnując prawie 1000 przykazań prawa żydowskiego, prawa mojżeszowego. Dlatego Paweł, który jest wyćwiczony w tym prawie i który wie, ile zmienia spotkanie z Jezusem, do nich, do pogan, podaje kolejny argument. Zastanówcie się, czy zacząwszy duchem, Bóg wam dał zacząć z tak wysokiego poziomu, naprawdę chcecie się cofać? Tak sobie, bracia i siostry, myślę, bo to są problemy także Kościoła. I ileż to jest niepotrzebnej gadaniny, takiego patrzenia jeden na drugiego. Już nawet zauważyłem, że u nas w parafii to jest taki, zwłaszcza mężczyźni mają taki gest, że niby on by przyjął komunię świętą normalnie, ręce ma tak po kryjomu przygotowane, no a potem to jest wina księdza, że mu dał do ręki. Tak sobie to interpretuję. Jest taki sposób. Chodzi o tą zupełnie zbędną dyskusję. Nawet gdybyśmy rzęsami mogli przyjmować ciało Pana Jezusa, to te rzęsy nie będą godne. Więc jeśli cała ta dyskusja, i naprawdę ona jest w wielu miejscach zacieczewiona bardzo, jest taka osądzająca, że ten na rękę, ten na język, a który godniejsza, jak wolno, a na kolanach, a na stojąco. Podam taki przykład z Koszalina, bo to na szczęście chyba tam nikt nie ma znajomych, więc nie będzie to jakieś obgadywanie, ale chcę podać przykład z Koszalina. Zaraz na początku, w marcu to było, wspólnota bardzo zaangażowana religijnie, miała swoją Eucharystię tylko dla nich. Ale ksiądz, który przyszedł im ją sprawować, poinformował ich w komunikacie przed Komunią Świętą, że będzie Komunii Świętej udzielał na dłoń, na tron tak naprawdę, na tron z dłoni zrobionych. Przecież nie mieli czasu między tym komunikatem a procesją komunijną się porozumieć. A jednak postanowili być jednomyślni. Nikt na tej Eucharystii z wiernych nie przyjął Komunii Świętej. Oni byli tak przekonani, nie wiem, co to za dar jednomyślności, nie? Że wszyscy będą przyjmować do ust. Skoro ksiądz powiedział, że na tron, na dłoń, to nie. Zaangażowana grupa, nie? Tak się potrafi zacieczewić w takiej sprawie. Nie wiem, to nie mi sądzić, czy ten ksiądz powinien ustąpić, czy nie powinien. Jest szafarzem, tak zdecydował, trudno, darmo. Nie? Ale to jest obrazek z tego roku, z Polski. katolików naprawdę oddanych, zaangażowanych. Że okazuje się, że można odejść z Eucharystii bez przyjęcia Komunii Świętej, bo ksiądz mi ją chce podać nie tak, jak ja ją chcę przyjąć. To jest ważniejsze. Tego typu przykładów można by mnożyć wiele. Ten jest akurat taki dość aktualny, świeży. O to chodzi. Czy naprawdę doceniamy to, że Pan Jezus nas czyni godnymi, nigdy sami godni nie będziemy. Że Bóg daje nam rzeczy największe, włącznie ze zbawieniem. A my byśmy czasem chcieli poprzestać na tym, żeby tam akurat córka miała 5 na maturze z języka polskiego. A czwórkę ma, no i nie wiem, co z tym zrobić. Co ten Pan Bóg na to? Może się nie uczyła tak, jak trzeba. Do wielkich rzeczy Pan Jezus podnosi nasz sposób myślenia. Jak będziemy myśleć o tych wielkich rzeczach, to również nas pociągnie do tego, żebyśmy te wielkie rzeczy przyjmowali i żeby one naprawdę były radością naszego serca. Amen.